zmianie i wzmacnianiu polskiego państwa, polskich instytucji, pomaganiu Polakom tam, gdzie jest to możliwe, no, pomoc polskim rodzinom. Rodzina jest jednym z naszych priorytetów, więc to jest pewien realny program, który mamy, a nie polityka ciepłej wody w kranie, którą reprezentował pan premier Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, pani marszałek Kidawa-Błońska. Więc jak mówię, no to są niezwykle ważne wybory i tutaj musimy się wszyscy zmobilizować do tego, żeby wziąć w nich udział i żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Wszyscy, mówię oczywiście o kandydatach i posłach Prawa i Sprawiedliwości.
Liderzy partyjni z jednej i z drugiej strony mówią, że są najważniejsze wybory od 30 lat. Jedna strona, czyli Prawo i Sprawiedliwość, i druga strona, czyli Platforma Obywatelska, mówią, że idzie o wolność, idzie o to, żeby Polacy mogli swobodnie swoje zdanie wypowiadać także w przyszłości. Dla młodego pokolenia to jest też, są też tak ważne wybory, bo przecież wy chyba lepiej się znacie między sobą jako politycy tego pokolenia 30-latków niż ci, którzy mają lat 60 i już mają jakieś urazy za sobą, osobiste często.
Znaczy powiem w ten sposób. Ja znam, oczywiście no byłem przez lata przewodniczącym warszawskiej młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości. Znam młodych, nie tylko młodych polityków, zarówno Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, z niektórymi z nich miałem okazję zasiadać.
Traktują pana jako dyktatora, jako funkcjonariusza partii, która wprowadza w Polsce faszyzm, czy jeszcze są jakieś naturalne koleżeńskie relacje?
Nie, powiem tak. Często są to normalne koleżeńskie relacje. Ja też nie ukrywam tego, nigdy nie ukrywałem, że ja szanuję swoich oponentów politycznych i uważam, że każdy ma prawo do swoich poglądów. Ja się mogę z pewnymi poglądami nie zgadzać, ale szanuję je, tylko chciałbym, żeby właśnie po drugiej stronie nie było polityków jak pani Jachira na przykład, którzy no, jak widać, nie szanują ich oponentów
politycznych. Pokoleniowo jest różnica temperatury sporu, że na górze wśród liderów osób mających lat 50-60 ta temperatura jest wyższa, a na wśród 30-latków łatwiej jest się jeszcze porozumieć ponad podziałami partyjnymi.
Uważam, że niestety tutaj kwestia wieku nie ma specjalnego znaczenia. Wspomniałem o pani Klaudii Jachirze, no ona prezentuje tego typu funkcjonowanie w polityce, które no w zasadzie zamyka jakikolwiek dialog. I jest to problem, że niestety część młodych osób po drugiej stronie przesadnie, w sposób przesadnie radykalny traktuje czy oponentów, czy dyskurs publiczny. Tak nie powinno być. Natomiast mówię, ja ze swojej strony szanuję i znam niektórych z polityków opozycji. Mam nadzieję, że ten szacunek no, występuje po obu stronach. Po
prostu. Michał Proszyński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu z Okręgu Podwarszawskiego. Dla pana jaka jest istota tych wyborów?
Dla mnie istotą tych wyborów jest to, w jaki sposób Polska będzie wyglądała za kilka czy kilkanaście lat, bo na tyle lat ten wybór określi kształt rozwoju Polski, modernizacja Polski i wiarygodność. Myślę, że to są główne hasła, które nam przyświecają i które się rozstrzygną w najbliższą niedzielę.
Michał Proszyński był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
10 października, 13 października wybory. Dzisiaj czwartek, jutro piątek, ostatni dzień kampanii. My mamy godzinę 7:03, a w Krakowie na Barce, na Wiśle jest Krzysztof Skowroński.
I zupełnie inna godzina, bo na Barce w Krakowie jest godzina 17:03. My mamy wybory parlamentarne. Kurdowie walczą o życie. Przy telefonie jest Maria Giec, dziennikarka Gdańsk. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani Maria Giec wielokrotnie była w Kurdystanie, ma wielu przyjaciół wśród Kurdów. Jak pani sądzi, jak dalej będzie rozwijać się sytuacja po tureckiej inwazji na Syrię?
No niestety bardzo źle. Widzę to ponuro, dlatego że ja bym tutaj w ogóle zaczęła od tego, że chyba jednak Erdoana, Recipa Erdoana, prezydenta Turcji, należałoby zaliczyć największych zbrodniarzy współczesnego świata, bo rzeczywiście ta jego nienawiść do Kurdów i to do wszystkich Kurdów, nie tylko do tureckich, ale również do syryjskich i w pewnym sensie również do irackich. No może tutaj o irańskich to specjalnie takiej wiedzy nie mam, bo to są zupełnie inne relacje, ale o tym nie będziemy teraz rozmawiać. Natomiast rzeczywiście Erdoğan chce zniszczyć absolutnie wszystkich Kurdów żyjących na terenie zarówno tej, jak i na terenie Syrii. I ja bym tutaj też nazwała to chyba skandalem, że państwo, jedno państwo wkracza sobie swobodnie na terytorium drugiego kraju, terytorium suwerennego i po prostu nie tylko, że wkracza, ale bombarduje tamte tereny i przede wszystkim zabija ludność cywilną. Oczywiście prezydent Erdoğan twierdzi, że zabił tam, nie wiem, w tej chwili około 110 już bojowników kurdyjskich, którzy są związani z PKK, co jest bzdurą, dlatego że te siły syryjskie to niekoniecznie mają, znaczy mają w jakiś tam sposób, powiedzmy, coś wspólnego z tą ideologią PKK, dlatego że oni tam wprowadzili taki konfederalizm demokratyczny na terenie Rożawy, który w jakiś sposób no, łączy się z różnego rodzaju pomysłami takiej ponad, bym powiedziała, państwowej społeczności żyjącej w świecie, bym powiedziała, dobrobytu, równości, w umiłowaniu ekologii, spokoju, pokoju i tak dalej. Ale to, to powiedzmy nie ma nic wspólnego z jakimiś ideologiami marksistowskimi, które dawno zresztą już nawet na terenie Turcji przestały obowiązywać wśród tureckich Kurdów. Także po prostu to jest, ja nie wiem, skąd się to bierze, to jest jakaś taka zaszłość, ale na przykład Erdoğan bardzo się chwali i wszystkie mass media w tej chwili tureckie dają, że dzisiaj rano już rozpoczęto w 90 tysiącach meczetów na terenie całej Turcji modlitwy o sukces armii tureckiej. I do czego to może doprowadzić? Przede wszystkim do kolejnej ogromnej fali nienawiści. Do chaosu w regionie. To może się skończyć bardzo źle dla Turcji. Turcja w tej chwili boryka się z ogromnym kryzysem gospodarczym i Erdoğan próbuje jakby zasłonić swoje niepowodzenia czy swoją nieumiejętność władania Turcją czy rządzenia Turcją poprzez właśnie takie akcje, że trzeba tutaj walczyć o narodowość turecką, bronić suwerenności Turcji, dlatego wchodzimy na tereny tureckie i musimy zniszczyć wszystko, co jest nietureckie. No to może za chwileczkę dojdą również do Polski, bo Polska też nie jest turecka. Przepraszam za tę ironię. Ale kolejna rzecz, to powoduje powrót państwa islamskiego. Tak bardzo żeśmy dbali o to i to Kurdowie właściwie przyczynili się do tego, że państwo islamskie przestało być takim dużym zagrożeniem, no przede wszystkim dla świata bliskowschodniego, ale również, no częściowo również dla Europy i dla innych rejonów świata. I teraz na terenie właśnie tej Rożawy, tego takiego dziwnego tworu wolnego, federacyjnego, istnieją obozy dla przede wszystkim rodzin tych dżihadystów, czyli tych bojowników Państwa Islamskiego, których nikt nie chce przyjąć. Tam znaczny procent tych ludzi to są obywatele państw europejskich albo innych i żadne państwo na świecie nie chce tych dżihadystów przyjąć do siebie z powrotem, więc coś muszą robić i Kurdowie nimi się zajmują i ich pilnują, a z drugiej strony są obozy dla samych dżihadystów. I teraz, jeżeli Kurdowie zajmą się obroną własnych granic, wyrzucaniem żołnierzy tureckich, to oczywiście przestaną pilnować dżihadystów, czyli przestaną pilnować tych bojowników państwa islamskiego. I oni, zresztą o to chodzi Erdoğanowi, to znaczy on oczywiście tego oficjalnie nie powie, ale chodzi o to, żeby stworzyć jakby taką wolną przestrzeń dla działalności właśnie tych ludzi, których do tej pory żeśmy niszczyli, tępili, bo to oni nam zagrażali, oni zagrażali bezpieczeństwu właściwie całego świata. Co dalej? Mamy kolejną eskalację uchodźców. Już w tej chwili ponieważ zostały zbombardowane te tereny północnej Syrii w okolicy między innymi Derike, czyli to jest ta miejscowość po arabsku Malekija, gdzie wydobywana jest ropa naftowa. To są tereny bardzo bogate właśnie w ropę naftową i w gaz ziemny. I teraz tam mieszka sporo ludności. Mieszka sporo ludności również w Serakanije, która też jest bombardowana. W kilku innych miejscowościach ci wszyscy ludzie albo uciekają do Hasakę, bo też zostały bombardowane Kamyszlu, czyli stolica całej tej Dżezire, czyli Dżizre, niektórzy mówią. W każdym razie tej północno-wschodniego terenu i właściwie tej enklawy kurdyjskiej. I stamtąd ucieka się w tej chwili do Hasakę, ale częściowo też do Kurdystanu irackiego. I tutaj mamy już w tej chwili ponoć jest około 300 tysięcy ludzi, którzy zaczynają opuszczać swoje domy, a to jest dopiero od wczoraj wieczór. Więc proszę popatrzeć, co się dzieje. Zmienia się w ogóle nam cała ta rzeczywistość, która była już spokojna. Ja jeszcze latem rozmawiałam z moimi przyjaciółmi z okolic Amudę, gdzie owszem, tam dochodziło do takich tragicznych sytuacji, gdzie właśnie ci pojedynczy dżihadyści, których jeszcze nie wyłapano, podpalali pola pszenicy, a też zauważyłem, że akurat Syria jest takim spichlerzem, i to Syria, Kurdystan syryjski, czyli Rożawa, jest spichlerzem dla tych terenów zarówno irackiego Kurdystanu, jak i tureckiego Kurdystanu, Turcji, Iraku, tej Syrii w głąb, bo tam są najlepsze ziemie, tam rośnie fantastyczna pszenica i ta pszenica była podpalana. Przez całe wakacje tam płonęły pola, bo dżihadyści, ci, którzy pozostali, oczywiście Kurdowie próbowali ich wyłapywać, oni jeździli tymi motocyklami i to podpalali, żeby po prostu zapanował głód. I teraz mamy kolejną sytuację tragiczną, ponieważ Turcy weszli już na terytorium Syrii, już bombardują to, zaczynają w głąb wchodzić i teraz czekają, no pewnie ci dżihadyści, którzy się tam jeszcze ostali, będą im pomagać, bo przecież Turcy utrzymywali tych dżihadystów. Myśmy zawsze patrzyli, że ach, to jest nieprawda, przecież Turcja jest związana z krajami powiedzmy zachodnimi, jest to w końcu członek NATO, przecież Turcy sobie na coś takiego nie pozwolą. No pozwalają sobie i na to pozwalają im również Amerykanie. Przez to, że wycofano te wojska amerykańskie, czy mają być wycofane, ale w każdym razie ci Amerykanie nie mają prawa w tej chwili nic zrobić, żeby no, pomóc jakoś Kurdom, to po prostu Erdoğan jest zupełnie bezkarny. I dalej, zaczyna się już w tej chwili z powrotem powrót Rosjan na te tereny. Rosjanie są bardzo mocno osadzeni na terytorium Syrii, ale już rząd kurdyjski z północnego Iraku, czyli z tego regionu Kurdystanu, a więc inne terytorium, poprosił Rosjan o pomoc. I tamtejszy ten minister spraw zagranicznych obiecał prowadzić mediacje właśnie z Turcją. Czyli Amerykanie się wycofują, wchodzą jeszcze mocniej Rosjanie, czyli Turcja wprowadza również Rosjan. Za chwileczkę wprowadzi Iran, bo przecież przyjacielem Syrii jest Iran. I decyzja Donalda Trumpa o wycofaniu się żołnierzy amerykańskich jest decyzją zbyt pochopną. To trzeba było może rozmawiać, może rozważyć, może zapowiedzieć, a nie zrobić to praktycznie z dnia na dzień. No to rzeczywiście bardzo trudna sytuacja. Nie wiem, co tam się dalej będzie działo. W każdym razie w tej chwili trwają rozmowy w ONZ, bo została zwołana dzisiaj na godzinę 14. Zostało zwołane to posiedzenie nadzwyczajne ONZ-u. między innymi z inicjatywy Polski. No i zobaczymy, jakie będą dalsze rozwiązania. No miejmy nadzieję, że to jest krótki incydent i że to zostanie szybko zakończone.
I taką nadzieję mamy. Jeszcze krótka odpowiedź na pytanie, czy Kurdowie mają jakąkolwiek szansę, żeby obronić swoje terytorium?
Kurdowie w tej chwili są bardzo dobrze uzbrojeni, jeśli chodzi o Kurdów syryjskich, dlatego że zostali uzbrojeni jednak przez wojska amerykańskie. Mają dobrą amerykańską broń. Mają też, są zupełnie właściwie no, zdesperowani. Oni będą walczyć do ostatniego, bym powiedziała, do ostatniego momentu właśnie do utraty życia. Poza tym Kurdowie syryjscy są w tej chwili na tyle zmobilizowani, że tam walczą nie tylko Kurdowie, ale ponieważ właśnie wczoraj i dzisiaj już zginęło kilku chrześcijan z Kamyszli, a to oczywiście wedle Turków, ponieważ zginęli tylko sami bojownicy Państwa Islamskiego, więc ja nie wiem, czy chrześcijanie to akurat są bojownikami Państwa Islamskiego, ale Erdoğan tak twierdzi i wspomaga Kurdów. Przede wszystkim właśnie chrześcijanie wspomagają, a poza tym również część Arabów i Kurdowie są w tej chwili właśnie wyznając tę zasadę takiej równości i wprowadzając tę zasadę równości, mają bardzo silne oddziały kobiece. I tutaj bym powiedziała, że duże znaczenie odgrywają właśnie kobiety, które zdjęły te swoje chustki, włożyły karabiny na plecy i one bardzo są w tej chwili zmobilizowane, a no niestety wszyscy muzułmanie, a Turcy to przede wszystkim muzułmanie, no bardzo się boją śmierci z rąk czy z ręki kobiety. Także ta desperacja Kurdów jest tak ogromna, że ja myślę, że no mają jakąś niewielką szansę, zwłaszcza, że tak, już w tej chwili Parlament Europejski zapowiedział, w ogóle przedstawiciele Unii Europejskiej zapowiedzieli, że nie będą wspierać tej ofensywy tureckiej. Pojawiają się głosy ze strony niektórych polityków amerykańskich, że też powinno się w ogóle wprowadzić sankcje na właśnie tego sojusznika NATO, czyli Turcję, które by spowodowały zamrożenie dla przywódców politycznych Turcji, ale także sankcje na te podmioty, które prowadzą interesy z armią turecką, czy też z firmami tam naftowymi, gazowymi i tak dalej. Co też jest, no na razie się tego nie wprowadza. Zobaczymy, co powiedzą przedstawiciele ONZ-u, do tej pory, co słyszałam, to tylko są za tym, żeby jednak i już była takie powiedzmy prośba do władz Turcji, żeby próbowała rozwiązać tę sprawę w formie dialogu, a nie ofensywy zbrojnej, czy właśnie tych bombardowań. Ale zobaczymy, jakie będą ustalenia po tej sesji. No, ona w tej chwili się toczy, więc po tych rozmowach. Więc niestety nic nie możemy na ten temat powiedzieć. Czy Kurdowie mają szansę? No jeżeli będą im pomagać, chociaż właśnie nie wiem, no niemiecki minister spraw zagranicznych jest oburzony w ogóle całą tę sytuacją. Kilku innych, no już w tej chwili na terenie państw arabskich zbiera się, czy ma odbyć się posiedzenie tych przedstawicieli Ligi Arabskiej. Tutaj bardzo mocno za tym optuje Egipt.
To jeszcze na chwileczkę ci przerwę. Czy zauważyłaś jakąś reakcję ze strony władz polskich na to, co dzieje się w Kurdystanie? Czy jeszcze takiej oficjalnej reakcji nie ma?
To znaczy oficjalnej reakcji nie ma, ale Polska, z czego się bardzo ucieszyłam, była właśnie jednym z tych państw, które złożyło prośbę o zwołanie tej tego nadzwyczajnego posiedzenia ONZ-u. W związku z tym, tej sesji w ONZ-cie, w związku z tym, no nie wiem, jakie będą ustalenia. Być może władze polskie zechcą się wypowiedzieć na ten temat. No my jesteśmy w tej chwili zajęci wyborami i właściwie nie myślimy zupełnie o innych sprawach. A może trochę szkoda, bo tych awantur przedwyborczych jest może za dużo, a może trzeba by było się zająć właśnie sprawami międzynarodowymi. Ale to ja się w to nie chcę już tutaj wtrącać. W każdym razie jedno, co zauważyłam, to rzeczywiście Polska była wśród tych 5 państw zgłaszających czy proszących o natychmiastowe zwołanie posiedzenia
Rady Bezpieczeństwa
w ONZ-cie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Maria Giec, myślę, że będzie pojawiać się w radiu, dam dokończyć pani redaktor jeszcze zdanie, będzie pojawiać się w radiu wnet, bo to jest konflikt, który będzie trwał i trwał. I teraz co na zakończenie?
To znaczy, mam coś na zakończyć jeszcze?
A nie.
No na zakończenie to ja bym chciała życzyć przede wszystkim Kurdom, żeby udało im się odeprzeć te ataki tureckie i żeby jednak no, mogli żyć swobodnie i pracować, bo jest to naprawdę wspaniały naród, bardzo mądry, bardzo uczynny, bardzo życzliwy i niestety bardzo, bardzo doświadczony. Tragicznie, takimi tragicznymi wydarzeniami.
Powiedziała o tym w Popołudniu Wnet Maria Giec. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest godzina 17:21. Słuchają dziękuję. Państwo Popołudnia Wnet w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości, a w tym radiu posłuchają Państwo teraz zespołu Kult. Popołudnie Wnet.
Przenosimy się do Warszawy. W Popołudniu Wnet zagrał zespół Kult na zegarach 17:24, a my z Krakowa przez Warszawę przenosimy się do Poznania, gdzie wczoraj był Adrian Kowarzek i rozmawiał z Piotrem Woźnym, prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Posłuchajmy.
Witam serdecznie, znajdujemy się właśnie na targach Poleco System w Poznaniu. Jest z nami Piotr Woźny, prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W tym roku przypada 30-lecie powstania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jakby pan ocenił te 30 lat, już 30 lat działalności?
Fundusz jest z nami od początku naszej niepodległości w 1989 roku i bardzo żywo i intensywnie uczestniczył w tych wszystkich rzeczach dotyczących ochrony środowiska, które dla Polaków i dla Polski były przez te 30 lat ważne. Przez te ostatnich 30 lat fundusz z takich najważniejszych rzeczy, które można wymienić, wspierał walkę z wysoką emisją, czyli wspierał instalowanie instalacji do odpylania, do odsiarczania na tych wysokich kominach, więc te problemy, można powiedzieć, zostały w Polsce już rozwiązane. Też fundusz inwestował bardzo dużo pieniędzy i wspomagał instalacje wodno-kanalizacyjne. Mnóstwo sieci wodociągowych, mnóstwo sieci kanalizacyjnych. To powstało w Polsce za pieniądze funduszu i cywilizacyjnie no, jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż wtedy, kiedy w 1989 roku startowaliśmy. I to są pewnie te najważniejsze rzeczy, które fundusz robił. No, przed funduszem nowe wyzwania.
Jasne. Są właściwie dwie główne strategie na globalnym rynku, jeśli chodzi o śmieci, o sortowanie odpadów. Jedna z nich to tak naprawdę budowa spalarni i przerabianie ich na energię, a druga recykling. Jak wiemy, do 2035 roku w Unii Europejskiej będziemy musieli co najmniej 65% nieczystości poddawać recyklingowi. Jak pan to widzi?
Wydaje mi się, że tutaj zawsze kierowanie się zasadą złotego środka jest rzeczą najważniejszą i wydaje mi się, że do wszystkich tych regulacji czy obowiązków warto podchodzić, no powiedziałbym, racjonalnie i zastanawiać się, co jest najlepsze dla gospodarki i dla kraju, a co też jest niezbędne do tego, żeby wykonać obowiązki, które ciążą na nas, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i musimy respektować jej zasady funkcjonowania. Więc wydaje mi się, że z jednej strony powinniśmy zrobić wszystko, żeby te odpady, które da się zamknąć w tej gospodarce obiegu zamkniętego, da się ponownie wykorzystać to, żeby to wszystko wykorzystać, no bo to jest jakieś tam bogactwo, którego nie powinniśmy marnować i jeżeli coś da się, jeżeli da się coś poddać recyklingowi i da się to ponownie wykorzystać, no to zdrowy rozsądek nakazuje tak robić. Natomiast oczywistym jest, że zawsze będziemy mieli do czynienia z jakimiś takimi odpadami, których już się nie da poddać tej powtórnej obróbce czy przetworzeniu i wydaje mi się, że nie można tutaj uciekać od myślenia o tym, że tego typu odpady mogłyby być w specjalnie do tego przystosowanych instalacjach do spalania spalane po prostu, bo to jest też źródło energii. W ubiegłym roku miałem okazję uczestniczyć w otwieraniu przez Fortum nowego bloku ciepłowniczego w Zabrzu. No i to jest taki trzypaliwowy blok. To jest blok, który przez Fortum, przez fińską korporację niezwykle czułą i wrażliwą na kwestię ochrony środowiska został zbudowany właśnie po to, żeby spalać w niej węgiel, po to, żeby spalać w niej biomasę, ale również spadać RDF, czyli frakcję odpadową. Więc myślę, że powinniśmy patrzeć na tego typu przykłady i nie powinniśmy ortodoksyjnie odrzucać tutaj czegokolwiek, tylko kierować się, tak jak mówię, zdrowym rozsądkiem, a jednocześnie też respektować wszystkie zobowiązania międzynarodowe, które na Polsce ciążą.
To jak patrzymy na przykłady z zachodu, to co pan powie, panie prezesie, o sprzedaży napojów w szklanych butelkach zamiast plastikowych i recyklingu tychże butelek, tak jak to ma miejsce w Niemczech? Czy dałoby radę coś takiego w Polsce wprowadzić?
Pan redaktor jest młodym człowiekiem, ja należę do tej starszej części społeczeństwa i ja pamiętam doskonale przykład gospodarki obiegu zamkniętego z PRL-u. Nikt wtedy jeszcze nie używał sformułowania gospodarka obiegu zamkniętego, ale skupy butelek. To było coś, co świetnie funkcjonowało i dla dzieci, czy dla, powiedziałbym, niezbyt dorosłej młodzieży. To było genialne miejsce zbierania pieniędzy, bo tam się przynosiło butelki, dostawało się kaucje za te butelki. Nie widzę jakiegokolwiek powodu, dla którego nie mielibyśmy odtworzyć tego, bo to jest, bo mieliśmy świetną praktykę akurat w tym obszarze i ja jestem wielkim zwolennikiem eliminowania plastiku wszędzie tam, gdzie go można wyeliminować. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska nie mamy już butelek plastikowych. Wszystkie napoje są w szklanych butelkach, także jestem zwolennikiem tego, żeby wprowadzić właściwe zasady odpłatności za te opakowania zwrotne, bo to musi się odpłacać. Musi być impuls do tego, żeby te przepisy, nie da się zrobić przepisów czy systemów kaucyjnych, jeżeli nie stworzymy odpowiednich bodźców finansowych, więc rękami obydwiema podpisuję się za powrotem do skupów butelek.
A czy patrząc na kraje zachodu i nie tylko, czy jest jakiś kraj, który jeżeli chodzi o ochronę środowiska byłby wzorcowym dla pana, z którego możecie czerpać inspirację?
Dla mnie takim wzorcowym krajem jest Dania. To jest kraj, który, oczywiście Dania jest dużo mniejsza od Polski i jest dużo zamożniejszym krajem, więc jak pewnie, jeżeli ma się mniej domów, ta zabudowa jest ściślejsza. W Polsce mamy, że tak powiem, gęstość zaludnienia nie jest wysoka i jesteśmy dużym europejskim krajem. Natomiast w Danii mam takie wrażenie, że jest, Duńczycy starają się żyć bardzo niezwykle zgodnie z naturą i wykorzystują wszystkie swoje atuty, nie wiem, wykorzystują wiatr po to, żeby czerpać energię z wiatraków, wykorzystują, są jednym z liderów budowy tych morskich farm wiatrowych. Bardzo ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o ciepłownictwo, czyli mnóstwo takich małych systemów ciepłowniczych. Gigantyczne zwracanie uwagi na kwestie efektywności energetycznej budynków, czyli żeby te budynki wykorzystywały możliwie najmniej energii elektrycznej i cieplnej. Myślę, że możemy się od nich naprawdę wielu rzeczy nauczyć.
W takim razie ostatnie pytanie, jakie największe wyzwania stoją teraz na te kolejne 30 nie tylko lat przed Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska?
Fundusz dostał od obywateli i od Polaków, dostał bardzo proste zadanie. To fundusz jest odpowiedzialny w oczach Polaków za to, żeby wyczyścić powietrze w Polsce. Jakość powietrza to jest zawstydzający, gigantyczny polski problem. Pamiętajmy, 19 lat temu po raz pierwszy Najwyższa Izba Kontroli powiedziała rządzącym, że zaczynamy się dusić złej jakości powietrzem. My w tej chwili mamy przekroczone absolutnie wszystkie europejskie normy jakości powietrza, już nie mówiąc o normach Światowej Organizacji Zdrowia. No i zadanie funduszu to stworzyć skuteczną sieć dystrybucji środków w programie Czyste Powietrze, dotrzeć z pomocą do 3,5 miliona polskich domów jednorodzinnych, bo przypomnę, że taka liczba tych domów to są domy, które z jednej strony są fatalnie ocieplone albo w ogóle nie ocieplone, a z drugiej strony to są te domy, w których używamy tych najgorszych możliwych kotłów, kopciuchów, które rozlały się po polskim rynku i spalanie, w których które, w których można spalić absolutnie wszystko, tylko że to, co spalamy w nich, te pyły nie wędrują w magiczny sposób do nieba, tylko trafiają finalnie do naszych płuc. I to jest największe zadanie dla funduszu, ale też cieszę się bardzo z tego, że mamy możliwość być operatorem programu Mój Prąd. Przypomnę, to jest wielka operacja, wielkie wsparcie dla domowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Na końcu czerwca tego roku mieliśmy 80 tysięcy takich gospodarstw domowych, takich domów, gdzie były instalacje mikroinstalacje fotowoltaiczne na dachach zamontowane. My mamy pieniądze na sfinansowanie tego w 200 tysiącach domów, czyli 250% tego, co w Polsce było w połowie tego roku, możemy sfinansować i myślę, że będzie to gigantyczna akcja świadomościowa i promocyjna. Dzięki temu chcemy doprowadzić do tego, żeby Polacy wiedzieli, że można płacić mniejsze rachunki za prąd, można być ekologicznym, można emitować, przyczynić się też do tego, że mniej CO2 będzie emitowane w powietrze, więc myślę, że Mój Prąd i Czyste Powietrze, ale też cała gama innych programów środowiskowych, jest co robić w nadchodzącej 30-latce.
W takim razie jeszcze raz gratuluję tych 30 lat i trzymamy kciuki. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Piotr Woźny, był moim rozmówcą. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
A rozmawiał Adrian Kowarzyk. Państwo słuchają Radia Wnet, popołudnie Wnet na falach 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie i www.wnet.fm. W internecie mamy godzinę 17 i minut 33.
Reklama.
Teraz wielka jesienna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
Jeszcze raz, pewnie po raz ostatni, wracamy do warszawskiego studia w tym popołudniu Wnet, w studio Jaśmina Nowak i jej gość.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, a my mamy połączenie z doktorem Sławomirem Ozdykiem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa mieszkającym w Berlinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mamy nowe informacje dotyczące zamachu na synagogę w Niemczech. Wiemy, że dwie osoby nie żyją, jest kilka osób rannych. No to powiedzmy, co na ten moment wiadomo na temat tego ataku?
Czy wiemy, dzisiaj wiemy dużo więcej niż usłyszeliśmy wczoraj, niż widzieliśmy wczoraj. Wiemy na pewno, że zamachowcem, napastnikiem była pojedyncza osoba, a nie grupa osób, jak sądzono wczoraj. Pojedyncza osoba jest Niemcem, jest obywatelem Republiki Federalnej Niemiec. Nie była znana policji jako osoba związana z skrajną prawicą. Natomiast wiemy już, że podłożem zamachu był antysemityzm. Ten zamachowiec kursuje w sieci, nie jest potwierdzone, czy to jest jego, zostawił manifest, który kursuje w sieci, nie jest jednakże potwierdzone, czy na pewno on jest autorem tego manifestu. Manifest ma 11 stron, odwołuje się do obrony białej rasy, jak i też pisze w nim ta osoba, że jego czyn ma być takim przykładem, czy też kierunkowskazem działań dla innych osób. Większa część manifestu składa się z opisu broni, którą tenże osobnik do zamachu użył. Była to w większości broń zbudowana przez niego, czyli samoróbki tak zwane. Wiemy również, że w samochodzie, którym się poruszał, znaleziono 4 kilogramy materiałów wybuchowych, też przez niego samego skonstruowanych. No co wiemy? Wiemy, że wczoraj próbował dostać się do synagogi w Halle. Ta synagoga była dosyć dobrze zabezpieczona.
No właśnie,
ludzie, którzy w środku się znajdowali, oczywiście zabarykadowali się również. Oni po prostu zauważyli, czy ochrona synagogi zauważyła poprzez monitoring, który tam był zainstalowany, że zbliża się do budynku osoba uzbrojona. Ten osobnik miał hełm bojowy, na hełmie miał zamontowaną kamerę i przez tą kamerę robił tak zwany live, czyli swoje czyny jakby, tak samo jak podobnie jak zamachowiec z Australii. Zamachowiec, który strzelał w meczetach Australii, również jakby upublicznił to w sieci, to co robił. Cztery osoby podobno tylko oglądały ten streaming w sieci. On strzelał do drzwi wejściowych do synagogi, prowadził się do środka. Dosyć tam było 51 osób w środku, bo to było święto Jom Kippur. On również w tym swoim manifestie, który zostawił w sieci, pisał, że specjalnie został ten dzień wybrany na zamach, dlatego że również w święto Jom Kippur również nie za bardzo religijni Żydzi też pójdą do synagogi. W manifestie, który pozostawił, pisał również, że przedtem planował zamach na meczet lub też zamach na jakieś centrum Antify, jednakże stwierdził, że za wszystko, taka teoria spiskowa, że za wszystko są odpowiedzialni Żydzi, dlatego postanowił zaatakować synagogę, aby uciąć ten łeb Hydrze.
No właśnie, ale pojawiają się takie zarzuty, że ta synagoga jednak nie była wystarczająco chroniona i jeżeli te drzwi udałoby mu się sforsować, a zważywszy na to, że w ostatnich miesiącach pojawiało się wiele antysemickich ataków w Niemczech.
Znaczy, tutaj musimy rozróżniać antysemickie ataki, większość antysemickich ataków w Niemczech była przeprowadzana przez, no jakby to powiedzieć, przez świeżo przybyłych do Niemiec migrantów. I tutaj mieliśmy do czynienia głównie na zasadzie Palestyńczycy przeciwko Żydom, czyli wojna palestyńsko-izraelska. Takich zamachów skrajnie prawicowych to nie mieliśmy za dużo. Mieliśmy słynną grupę NSU, czyli Narodowe Socjalistyczne Podziemie. Potem mieliśmy tylko ten zamach, mówię o ostatnich latach, jak mieliśmy ten zamiar w Monachium, ale tam był pół Irańczyk, który był zafascynowany Breivikiem, który leczył się psychiatrycznie. I ostatnio mieliśmy tylko, proszę państwa, zamach na prezydenta Lübcke w Kassel. To był prawdziwy zamach skrajnie prawicowy, gdyż tam prezydent Lübcke znany był z tego, iż występował przeciwko Pegidzie, występował w obronie migrantów, twierdził, że trzeba wyławiać tych uchodźców z Morza Śródziemnego i tak dalej. I to był faktycznie zamach skrajnie prawicowy. Natomiast większość zamachów, takich jak te słynne, na przykład zrzucenie kipy z głów Żydów w Berlinie, czy też bicie ich pasami, tak jak mieliśmy takie filmiki w sieci, to były głównie nie tyle zamachy, co incydenty związane z tymi, powiedzmy sobie tak, no, wojna palestyńsko-izraelska przeszła się na ulicę Berlina. Natomiast synagoga w Halle nie była, jakby powiedzieliśmy tak bardzo mocno zagrożona, dlatego tam tylko od czasu do czasu przyjeżdżał patrol policyjny, gdyż w Halle nie było antysemickich przypadków, incydentów czy też zamachów. Dlatego policja nie miała tej synagogi tak mocno chronionej. Oczywiście pojawiały się bardzo dużo zarzutów gmin żydowskich, wypowiadał się również szef tych wszystkich gmin żydowskich z Nowego Jorku, że ośrodki żydowskie związane z kultem żydowskim, ale też gminy żydowskie i tak dalej w Niemczech są słabo chronione. Politycy niemieccy oczywiście już dzisiaj ogłosili, że będą one mocniej i bardziej chronione, ale no, muszę państwu powiedzieć, że z tego co ja wiem, jak co widzę, no to praktycznie wszystkie punkty związane z kulturą żydowską, czy też punkty związane z religią żydowską, te, które policja uważa za zagrożone, tak jak w Berlinie, przedszkola, synagogi i tak dalej, gmina żydowska, są 24 na dobę chronione. Więc tutaj ten zarzut, że państwo niemieckie słabo chroni punkty, czy też wszystkie miejsca związane z państwem Izraela, czy z religią żydowską, no raczej są nietrafione.
Panie doktorze, to jeszcze pytanie na zakończenie. Pan zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa i śledzi pan to wszystko, co dzieje się w Niemczech. Czy jest faktycznie tak, że powstaje tam teraz coraz więcej ruchów skrajnie prawicowych, ale właśnie takich, które będą się opierać albo opierają się na ideologiach neonazistowskich?
Dzisiaj pan Zychofer, minister spraw wewnętrznych, powiedział wprost, że największym zagrożeniem dla Niemiec jest ekstremizm islamistyczny i ekstremizm skrajnie prawicowy i państwo niemieckie musi zwracać szczególną uwagę, aby wszelkimi możliwymi środkami te ekstremizmy zwalczać. Tak zauważamy od czasu otwarcia granicy w 2015 roku, szczególnie w sieci zauważamy zwiększoną jakby tak aktywność ruchów skrajnej prawicy, ale tak jak mówiłem, oprócz tych trzech wymienionych przeze mnie przypadków zamachów, mieliśmy do czynienia, oczywiście mieliśmy sporo, przynajmniej w 2015-2016, sporo podpaleń, na przykład ośrodków dla uchodźców, tak, które gdzieś tam w jakiejś miejscowości miały być stworzone i ludzie tego nie chcieli. Teraz jest proces tak zwanej komórki z Chemnitz, czyli rewolucyjnego Chemnitz, która też składała się z osób przynależnych, jak to mówią służby niemieckie, do ruchów skrajnie prawicowych, ale większość tych wszystkich akcji takich to są takie akcje sieciowe, czyli mowa nienawiści w sieci, jakbyśmy to my nazwali, ale widzimy po tym zamachu w Halle, że nic nie jest pewnego, że ta sieć jest jakby takim punktem startowym do tego, co się w przyszłości może wydarzyć. Był to pojedynczy zamachowiec. Na początku mówiono o kilku osobach, o kilku samochodach, a to się okazało, że nie dość, że był to pojedynczy zamachowiec i do tego policji w tym środowisku, w tych kręgach nieznany.
Bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawialiśmy z doktorem Sławomirem Ozdykiem, nauczycielem akademickim, ekspertem do spraw bezpieczeństwa mieszkającym w Berlinie.
A to była rozmowa Jaśminy Nowak. 17.43, słuchają Państwo popołudnia wnet, a my z Warszawy przenosimy się do krakowskiego studia, gdzie czeka na Państwa Krzysztof Skowroński.
W studiu w Warszawie Łukasz Jankowski, Jaśmina Nowak. Bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie rozmowy. Tak, my jesteśmy na Barce w Krakowie. Barko, restauracja. Za chwilę kolejna rozmowa, ale zanim ona będzie, posłuchamy Adama Struga.
Popołudnie wnet.
A gościem popołudnia wnet jest ojciec Tadeusz Roztworowski, jezuita, od 8 lat mieszkający w Melbourne. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
To jest tak, że mówimy o tym pędzącym świecie, o natłoku zdarzeń, które jedne, drugie zastępują i uciekają niektóre bardzo ważne rzeczy, na przykład proces beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czekaliśmy długo, aż rozpocznie się ten proces. Proces się rozpoczął. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Nie wiem, jak rozpocząć rozmowę na temat księdza kardynała, bo nie mogę zapytać, kim był, bo o tym wszyscy bardzo dobrze wiedzą, ale z jakimi zdarzeniami ojcu kojarzy się ksiądz kardynał?
Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński kojarzy mi się z dwoma wydarzeniami, szczególnie które jakby dotyczyły, osobiście dotknęłem. To było pierwsze wydarzenie, było kiedy studiowałem w Warszawie teologię, pierwszy rok teologii, to były lata 80. i był ostatni opłatek, który urządzał kardynał Stefan Wyszyński, i on wtedy zwracał się do księży, czytał tekst z liturgii godzin i komentował czytanie proroka Izajasza, i miałem bezpośrednie doświadczenie jego słów, jego myśli, i to było jakby szalenie dla mnie wtedy ważne, bo ja wzrastałem w domu, w którym był taki kult prymasa Wyszyńskiego. Mój ojciec z wielkim zawsze szacunkiem i z wielką czcią się o prymasie wyrażał, i dlatego pamiętam dobrze jego pogrzeb księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Byłem też obecny w tym kondukcie, szedłem jako tak jeden z widzów, może bliżej, ale w każdym razie daleko od trumny, i widziałem taką rzecz, którą mnie zdumiała. Mianowicie tą trumnę między innymi nieśli członkowie Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej, bo widziałem Rakowskiego i innych, i przypomniały mi się słowa, które wypowiada Księga Mądrości, że jak jest człowiek mądry, to nawet jego nieprzyjaciele stają się jego przyjaciółmi. I pamiętam, miałem możliwość wejścia do katedry świętego Jana, ale nie zostałem, żeby zostawić miejsce dla innych osób, bo byłem przy tej katedrze i widziałem ten pogrzeb, który tego, który mianowany był, i właśnie wtedy z całą mocą pojawiło się to wyzwanie, że to był Interrex, że był tym, który wprowadził Polskę w nowe tysiąclecie. I pamiętam ten komunikat, który przysłał Ojciec Święty, to było po zamachu, on cierpiący w szpitalu, który pisał w tym swoim orędziu, który przesłał przez kardynała Kasoruliego, że gdyby mógł, byłby obecny na Placu Zwycięstwa, gdzie była ta msza pogrzebowa, ale leży powalony cierpieniem i tym zamachem i leżał wtedy w szpitalu i właśnie wysłał tego swojego głównego współpracownika, którym był kardynał, sekretarz stanu Agostino Casaroli, który właśnie w jego imieniu odprawiał tę najświętszą ofiarę. To jest i to są te takie doświadczenia, które jakby osobiście przeżyłem z kardynałem Wyszyńskim i pamiętam też, jak te wszystkie wydarzenia, jak on umarł i umarł w dniu wniebowstąpienia pańskiego. I to było szalenie ważne, dlatego że prymas Wyszyński był krytykowany na soborze, że on mówił i walczył o to, żeby na soborze była uwypuklona rola Matki Najświętszej. I do tego stopnia, że jeden z bardzo ważnych teologów, który później miał bardzo wysokie stanowisko w Kościele, mówił, zwracając się do prymasa Wyszyńskiego, że to jest sobór, tu nie można rozważać o kwestiach, które są możliwe na jakichś synodach. I Paweł VI, papież, który bardzo cenił prymasa, i zwrócił się, mówił do księży biskupów polskich, że właśnie na soborze przygotował dla nich wielką niespodziankę. Tą niespodzianką był fakt, że 8 rozdział Konstytucji dogmatycznej o Kościele, przepraszam, Konstytucji duszpasterskiej o Kościele, Gaudium et Spes, jest właśnie poświęcony Matce Najświętszej jako tej, która prowadzi pielgrzymkę wiary Kościoła. I on właśnie jeszcze w trakcie synodu, o czym zabiegał i walczył Episkopat Polski, ustanowił Matkę Najświętszą jako Mater Ecclesiae, ta prawda. I jakże znamienne jest, że ten tytuł ustanowiony dla całego Kościoła przez Pawła VI jakby zaistniał na placu Świętego Piotra. Dlaczego? Jan Paweł II już jako papież, ktoś z Polaków zwrócił mu uwagę, że jest takie ślepe okno naprzeciwko Pałacu Apostolskiego i Jan Paweł II wezwał dyrektora mozaik, które są, tam jest takie pracownia mozaik i kazał mu na tym ślepym oknie zrobić mozaikę Mater Ecclesiae. I to był wzór tej mozaiki, był wyjęty z podziemi Bazyliki Watykańskiej z pierwszych wieków, ale właśnie tam został umieszczony i każdy, kto wejdzie na plec Świętego Piotra, po prawej stronie stojąc twarzą do wyjścia, patrząc na to ślepe okno, widzi właśnie ten tytuł Mater Ecclesiae. I to była wielka walka prymasa Wyszyńskiego i chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ten fakt, że właśnie ta krytyka prymasa Wyszyńskiego, że on, jak to niektórzy śmiejąc się mówili, że bardziej kocha Matkę Najświętszą niż Pana Jezusa, okazała się jakże fałszywa, że umarł w dniu wniebowstąpienia pańskiego. Właśnie on, który mówił o tej wielkiej roli Matki Najświętszej w naszym narodzie, ale w całym Kościele, Pan Bóg zabrał go na przededniu Wielkiego Święta, w pierwszych poranku tego święta, właśnie w dniu wniebowstąpienia pańskiego zabrał go do nieba. I to było szalenie ważne.
Ojciec był na pielgrzymce w ziemi Świętej. Czy tam przez jakiś mała Stefana Wyszyńskiego?
Będąc teraz we wrześniu na tej pielgrzymce organizowanej dla Polonii, z Australii, pamiętam, kiedy byliśmy w tych miejscach związanych z Matką Najświętszą, myślałem o prymasie Wyszyńskim, który jakby kościołowi drugiego tysiąclecia, bo było to jeszcze przed i trzeciego, tego następującego trzeciego tysiąclecia, przypominał tą wielką prawdę o Matce Najświętszej i myślałem o tym, kiedy będąc Ein Karem, tam jest taki wizerunek Matki Najświętszej bardzo unikalny, bo Matka Najświętsza z warkoczami długimi. I właśnie w tych miejscach, gdzie miejscach związanych z największymi tajemnicami naszej wiary, ale gdzie właśnie jest protagonistką, jakby pierwszą Matką Najświętszą, też wspominałem, myślałem o prymasie Wyszyńskim.
Powiedział ojciec, że był z pielgrzymką, to była z Polaków z Australii, nie tylko z Australii, bo i też Polaków tak. mieszkających w Krakowie, a to była pierwszy raz w Ziemi Świętej, nie?
Ja byłem drugi raz w Ziemi Świętej. Pierwszy raz byłem w roku 2000 z Rumunami, z grupą lekarzy rumuńskich i teraz prowadziłem... Znaczy ja byłem jako ten organizujący tą pielgrzymkę, ale mieliśmy wspaniałą przewodniczkę, panią Hanię Woźniak, która nas oprowadzała po Ziemi Świętej.
O Ziemi Świętej możemy porozmawiać przy okazji, a teraz przez chwilę o Australii. 8 lat w Australii, jakie doświadczenie?
Po pierwsze, kiedy przyjechałem do Australii, mnie bardzo mocno dotknęło to, że nie czułem się obcy. Ja studiowałem w Rzymie 6 lat, będąc też w Rumunii, w tych innych krajach, w czasie wakacji jeździłem na kursy językowe, to doświadczałem tego wymiaru, że jestem, czułem się jako obcy, który przyjeżdża do tego kraju. A w Australii nie czułem tego. I to mnie szalenie tak ujęło, że po prostu jakby przyjechałem do kraju, który stał się od razu jakby bardzo taki przyjazny. Tak było takie moje pierwsze wrażenie, pamiętam. I potem zacząłem pracować z Polonią, ale jeszcze wcześniej miałem wypadek, taki wydarzenie, które jakże znamienne tak dotknęło mnie. Mianowicie w pierwszych dniach musiałem sam samochodem jechać do 15 kilometrów od naszego środka do kościoła. A tam jest ruch lewostronny. Ja byłem przyzwyczajony do ruchu prawostronnego. I wracając, zgubiłem drogę i jechałem w kierunku centrum, ale dokładnie nie wiedziałem, jak ja dojadę do domu. I w pewnym momencie w takim zdenerwowaniu, poza tym jeszcze ten jet lag, po takiej długiej podróży, prawie 30-godzinnej, to człowiek jest taki w pierwszych dniach podenerwowany, I wiedząc, że jadę źle, ale nie wiedziałem, gdzie jadę, tylko jakby tak intuicyjnie jechałem w kierunku centrum, nagle znalazłem się po prawej stronie. I to było narażenie się na czołowy wypadek. I kierowcy zaczęli trąbić. I zaraz się zjawiła policja, która mi kazała zaparkować po drugiej stronie. Ja parkując jestem w tym zdenerwowaniu, lekko dotknąłem samochód, który był z tyłu. Ten policjant zabrał mi prawo jazdy, kluczyki i wzięli mnie do samochodu. Dobrze, że pamiętałem adres, gdzie mieszkamy. I myślałem, że będę siedział za nimi z tyłu, ale okazało się, że siedziałem tak jak złodziej w takiej klatce z tyłu, która się otwiera tylko od zewnątrz. I to był tak jakby taki kontrast. Pamiętam ten, bo to potem stworzyło we mnie taki wielki stres. Czy ja dobrze jadę i dobrze... I teraz jakoś już po tych 8 latach... Australia jest pięknym krajem, jest olbrzymim kontynentem też, znaczy kraj-kontynent. Co jest uderzające w Australii? Jest klimat, który jest podobny trochę do europejskiego, chociaż jest tam na pewno cieplej w lecie, potrafi być nawet przez cały tydzień ponad 40 stopni. My pracujemy, ja jestem w wspólnocie jezuickiej, pracujemy z Polonią i ta Polonia głęboko, bardzo serdecznie otworzyła serce, żeby mnie przyjąć właśnie, żebym tam mógł z nimi być.
A ja mam nadzieję i my w Radiu Wnet mamy nadzieję, że uda nam się nawiązać kontakt, rzeczywisty kontakt z Polonią, która żyje w Australii i że ksiądz, ojciec Tadeusz Rozworowski będzie tam w tym kontakcie i pośredniczył i uczestniczył.
Mam taką nadzieję, że to się, że to wszystko się uda zrealizować.
Niestety tylko otworzyliśmy te księgi w dzisiejszym popołudniu wnet, ale jest godzina 17.55. Czas kończyć. Kiedy ojciec wraca do Australii?
Wracam za kilka dni, we wtorek 15.
Więcej smutku czy radości?
No wracam już z chęcią, z radością, że mogę wrócić do pracy, bo ja tutaj przez dwa i pół miesiąca byłem na odpoczynku.
Ojciec Tadeusz Rostworowski, jezuita, był gościem popołudnia wnet. Paweł Chodyna przez cały dzień za pulpitem realizował wszystkie audycje, które były stąd, z Krakowa,